To jest audycja Podatki na Prawo, podcast firmy Deloitte, mówi Paweł Rochowicz. Nagrywamy tę audycję 25 lipca 2018 roku. To siódmy w tym roku, a 17 w ogóle odcinek naszego cyklu. Podatki na Prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte. Temat na dziś to odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i propozycje nowych przepisów w tej sprawie. Wprawdzie już od kilkunastu lat obowiązuje ustawa przewidująca odpowiedzialność spółek czy organów samorządu terytorialnego, ale nie działa ona tak, jak należy. I to nawet rząd sam przyznaje. No, dość powiedzieć, że w ostatnich latach do sądów wpływało najwyżej 20 do 30 takich spraw rocznie. No, skala przestępczości w ogóle to jest mierzona w tysiącach czy dziesiątkach tysięcy. No, tymczasem problem z przestępstwami, najczęściej gospodarczymi, wciąż istnieje i to często one są popełniane nie tylko, można powiedzieć, przez samych menedżerów, dyrektorów, ale także przez same firmy jako takie. Co nowego zakłada rządowy projekt ustawy i czy przybędzie nam od tego sprawiedliwości, opowie pani Magdalena Bartosiewicz, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Witam pani mecenas.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry.
Powiedzmy na początek naszym słuchaczom, skąd w ogóle wzięła się koncepcja odpowiedzialności tak zwanych podmiotów zbiorowych? Bo można sobie pomyśleć, że jeżeli się dzieje coś złego, czyn zły, zabroniony, przestępny, mieszam teraz trochę może pojęcia, ale jeżeli jest jakieś przestępstwo, zawsze popełnia je człowiek konkretny. Skąd odpowiedzialność podmiotów takich jak spółka czy władze gminy?
Trzeba przede wszystkim wskazać tutaj na podstawową kwestię, którą jest korzyść uzyskana z przestępstwa. Jeżeli osoba fizyczna popełnia przestępstwo, nie zawsze ta korzyść, z reguły jakieś środki finansowe bądź majątkowe, trafiają do tej osoby. Bardzo często wzbogacony zostaje podmiot, na rzecz którego ta osoba działa, w tym wypadku spółka, organizacja, tak, której ta osoba pełni jakieś funkcje. I w tym wypadku trzeba skupić się nad funkcją prawa karnego, która nazywa się funkcją sprawiedliwościową. Funkcja sprawiedliwościowa jest jedną z tych kwestii, które realizowane są w prawie karnym w ten sposób, że jeżeli ty jako podmiot A otrzymujesz jakąś korzyść, tak, z przestępstwa, to zobowiązany jesteś do zwrotu tej korzyści. Nie tylko do tego, że jesteś ukarany, tak, karą przewidzianą kodeksowo bądź w przepisach karnych innych ustaw, ale także masz obowiązek naprawić szkodę, którą popełniłeś. I stąd ta koncepcja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, dlatego że w sytuacji, w której wzbogacony zostaje podmiot zbiorowy, wiadomo, że nie przychodzimy do prezesa, osoby fizycznej, która na przykład dane przestępstwo popełniła, ale przychodzimy do tej spółki, która to przysporzenie majątkowe w tym wypadku uzyskała.
Czyli jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa dał komuś łapówkę za odpowiednie ustawienie przetargu i sam oczywiście na tym też trochę zyskał, zyskała także jego spółka i tam jest główna korzyść, prawda?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak i w związku z tym ustawodawca wprowadził ustawę, tak, która stanowi podstawę tej odpowiedzialności. Dlatego, że trzeba też tutaj podkreślić, że zgodnie z podstawowymi zasadami prawa karnego, czyli kodeksem karnym, podmiotem przestępstwa może być tylko osoba fizyczna, nie osoba prawna, jak w tym wypadku.
No, ale korzyść, jak rozumiem, może odnosić jakaś organizacja,
tak,
na przykład właśnie spółka.
Tak, dokładnie tak.
Mamy już na ten temat przepisy pochodzące z 2002 roku. No, jednak one zdaje się, że nie działają najlepiej. Znikomy napływ takich właśnie spraw daje do myślenia. Dlaczego te przepisy działają tak słabo?
Tutaj może słowem wstępu wskażę z ciekawostek, że na przestrzeni tych ostatnich 15 lat funkcjonowania tej ustawy najwyższą karą, jaka została orzeczona na jej podstawie, była kara, uwaga, 12 tysięcy złotych, podczas gdy obowiązująca ustawa przewiduje jako górną granicę tej odpowiedzialności 5 milionów złotych, no ale nie więcej niż 3% rocznego przychodu przedsiębiorcy.
Więc te 12 tysięcy to zdaje się, że dość niewiele jak na
średnia, spółki. Średnie kary orzekane to 1000 złotych, tak więc musimy sobie to wyobrazić, jak mało skuteczna jest ta ustawa, przy tym jakie przysporzenia majątkowe bardzo często spółki uzyskują w wyniku popełnienia przestępstw przez osoby działające w ich imieniu. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na niską ilość postępowań prowadzonych na podstawie tej ustawy do obecnej chwili. Tutaj sam ustawodawca w uzasadnieniu projektu wskazuje na tą liczbę, tak? Czyli tutaj 31 spraw w 2014 roku. Ja tutaj też mam informację, że w 2017 było ich jedynie 14, a w 2016 25. Biorąc pod uwagę pełną skalę ilość przestępstw popełnianych w Polsce, w szczególności przestępstw gospodarczych, wydaje się to bardzo, bardzo znikomą ilością. Trzeba wskazać na to, że główną wadą dotychczas obowiązującej ustawy jest wymóg uzyskania przez organy ścigania w pierwszej kolejności, zanim postawią jakiekolwiek zarzuty podmiotowi zbiorowemu, tak zwanego prejudykatu, czyli wyroku skazującego osobę fizyczną, która działała w imieniu tego podmiotu i dopuściła się fizycznie, tak, w wyniku swojej aktywności tego przestępstwa.
Czyli dwa postępowania. Najpierw musi być złapana, osądzona osoba konkretna, która przestępstwo popełniła, a dopiero potem możemy wszcząć postępowanie przeciwko spółce czy gminie.
Tak, dokładnie. I teraz prowadzi to do dużej nieskuteczności tej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, bo musimy mieć na uwadze, że średnie postępowanie karne w Polsce trwa od 2 do 3 lat. Bardzo często po zakończeniu tego postępowania wobec tej osoby fizycznej, nawet wyrokiem skazującym, okazuje się, że nie ma już co stawiać żadnych zarzutów podmiotowi zbiorowemu, bo na przykład już go dawno nie ma.
Spółka się rozwiązała,
dokładnie,
tak?
Bo został zlikwidowany. I to jest główna słabość tej ustawy, że tutaj musimy najpierw znaleźć sprawcę. Trzeba też pamiętać o tym, że nie zawsze nam się udaje znaleźć tego sprawcę, mimo że wiemy, że przestępstwo miało miejsce. Po drugie, bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami wskazanymi w artykule 17 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi o tym, kiedy się postępowaniu umarza, a kiedy się nie wszczyna, czyli na przykład jak sprawca zmarł, bądź następuje przedawnienie karalności. No i teraz wyobrażamy sobie, że pan prezes spółki nagle nam umiera. Więc organ ścigania nie może kontynuować postępowania przeciwko niemu, nie uzyskuje prejudykatu wyroku skazującego, w związku z tym nie może postawić zarzutów podmiotowi zbiorowemu.
Mimo że jakaś tam szkoda w społeczeństwie i gospodarce wciąż jest, a ta spółka wciąż, można powiedzieć, że jest wzbogacona jakoś z wyniku tego przestępstwa, tak? A nie można jej ścigać.
Oczywiście.
Rozumiem, że według nowej ustawy już tego wymogu tak zwanego prejudykatu, czyli najpierw osądzenia osoby fizycznej, już nie będzie.
Tak, dokładnie. To jest główny punkt tego projektu, i jest to główna z tych orędowanych tutaj przez Ministerstwo Sprawiedliwości przesłanek wskazujących na to, że ma to wpłynąć na skuteczność, tak, stosowania tej ustawy, na egzekwowanie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Po wprowadzeniu projektu życia będą mogły się toczyć dwa postępowania karne obok siebie. Jedno postępowanie karne przeciwko osobom fizycznym podejrzanym o popełnienie czynu, a drugie postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu, który na tym danym czynie zabronionym jakąś korzyść uzyskał.
Czyli równolegle będzie się
Równolegle. Mało tego, nawet jeżeli zaistnieją obiektywne przesłanki, które uniemożliwią organowi ścigania postawienie zarzutów osobom fizycznym, bądź następnie sądowi ewentualnie wydania wyroku skazującego, na przykład ta śmierć, o której wspomniałam, czy przedawnienie karalności, nie wpłynie to na konieczność poniesienia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy, jeżeli stwierdzone zostanie, że do przestępstwa doszło.
No, czasami ja sobie wyobrażam, że spółka może zastosować takie mechanizmy, aby rozmyć odpowiedzialność, bo być może można podejrzewać kilku menedżerów, członków zarządu o jakieś tam działanie na szkodę spółki, gospodarki, jak innego podmiotu, ale trudno ustalić, który z nich naprawdę zawinił.
Dokładnie tak. Projekt ustawy tutaj na ten przykład, o którym pan wspomniał, wskazuje wprost, że nawet jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ta odpowiedzialność zostanie rozmyta pomiędzy ileś osób działających w imieniu spółki, to tak czy owak nie wpływa to w żaden sposób na zmniejszenie możliwości postawienia zarzutu podmiotowi zbiorowemu.
No właśnie. Teraz przejdźmy może do pytania, co konkretnie tutaj będzie karane. Bo oczywiście możemy sobie pomyśleć o najrozmaitszych przestępstwach, typu właśnie przestępstwa białych kołnierzyków, ale co pani zdaniem będzie ścigane najmocniej?
Znaczy może słowem wstępu powiem tak, nie zmienia się ta skomplikowana dotychczasowa struktura odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która jest obecnie wskazana w ustawie. To de facto zostaje w sumie takie same. Ustawodawca rozwija tylko tą całą koncepcję, dodaje przykłady, próbuje gdzieś tutaj może uściślić te obowiązki, które musi spełnić, które musi sprostać podmiot zbiorowy, aby żadnego zarzutu w jego kierunku tutaj nikt nie kierował, tak? Czyli aby mógł się uwolnić od tej odpowiedzialności. Tak więc, no, co jest karane? Przede wszystkim czyny osób działających w imieniu podmiotu, będących członkami organu reprezentującego podmiot, czyli członków organów działających w imieniu spółek kapitałowych, czyli przykładowo zarządów, rad nadzorczych, jak również wspólników spółek osobowych, na przykład spółek jawnych, spółek partnerskich, spółki komandytowej. Czyn tych osób będzie miał bezpośrednie, czyn przestępny będzie miał bezpośrednie przełożenie na odpowiedzialność podmiotu zbiorowego. I to jest pierwsza z tych przesłanek. Druga przesłanka to jest przesłanka odpowiedzialności za czyny osób w przypadku, w którym podmiot nawet pośrednio uzyskał korzyść majątkową. Czyli najpierw wykazujemy, że uzyskał korzyść majątkową, potem skupiamy się na kolejnych wymienionych przez projekt osobach. A tymi osobami są osoby działające w imieniu spółki na innych podstawach niż takie ogólne uprawnienie do reprezentacji, czyli na przykład prokurenci, pełnomocnicy spółki.
To będą szef działu zakupów.
Na przykład.
Tak?
Szef działu zakupów to może być bardziej pracownik. Tutaj oczywiście też pracownicy również są osobami, za które podmiot będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji, w której dojdzie do czynu przestępnego.
Samozatrudnieni też,
oczywiście,
bo to modne.
Oczywiście, tak, współpracownicy właśnie. Również. Współpracownicy również, jak również osoby, uwaga, którym powierzono pewne czynności do wykonania.
Jakie
projekt
to mogą być sytuacje?
Właśnie nie precyzuje, jakie to czynności, ale ja zakładam, że mogą być to na przykład osoby, którym zlecono coś na podstawie umowy zlecenia. Czyli nie są przedsiębiorcami, nie prowadzą działalności, nie mają stałej umowy o współpracy, ale są zwykłymi osobami fizycznymi, które przychodzą na przykład do spółki, spółka zleca im wykonanie jednej czynności, daje im umowę o dzieło bądź umowę zlecenia. No i te osoby dokonują w związku z tym jakiegoś czynu zabronionego, w wyniku którego spółka uzyskuje korzyść majątkową. W takim wypadku spółka, inny podmiot zbiorowy również ponoszą odpowiedzialność.
Rozumiem, że to może być nawet ktoś do poustawiania towarów w magazynie, ale przy okazji, jeżeli to ustawianie towarów odbywa się w ramach obrotu fikcyjnego jakimiś towarami, przestępstwo karuzelowe, podatkowe mam na myśli, to też taki jednorazowo, powiedzmy zatrudniony to złe słowo, ale wykonujący zlecenie może być przyczynkiem do wszczęcia postępowania.
Tak, oczywiście, że tak.
Czyli dość szeroki mamy katalog, tak?
Katalog jest bardzo szeroki i tutaj bardzo duży nacisk będzie musiał każdy z podmiotów zbiorowych, głównie przedsiębiorców, postawić na odpowiednią organizację, że tak powiem, wewnętrznego ładu korporacyjnego, tak? Czyli wprowadzenie odpowiednich procedur działania dla pracowników, wprowadzenie odpowiednich procedur działania systemów, tak? Odpowiedniego nadzoru, etc. Co jest jeszcze istotne, czego nie było w poprzedniej ustawie, to odpowiedzialność za zdarzenia związane z tak zwanym ruchem przedsiębiorstwa. To jest coś, co jest unormowane w kodeksie cywilnym, na zasadzie zwykłej tutaj odpowiedzialności odszkodowawczej. Wydaje się trochę superfluum, czyli takim przerostem, tak, tej odpowiedzialności, normowanie tego w ustawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. No ale to się staje. Na czym to będzie w skrócie polegało? Przykładowo, jeżeli mamy przedsiębiorcę, nie wiem, fabrykę wytwarzania szkła, w wyniku wykonywania obowiązków w tej fabryce, osoba, pracownik ucierpiała, tak, no nie wiem, poparzyła się lanym szkłem, cokolwiek, poniosła jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, podmiot zbiorowy nie tylko będzie ponosił w tym momencie odpowiedzialność odszkodowawczą, taką zwykłą, cywilną wobec tej osoby, ale także może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli wykaże mu się, że no, ten uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku tego, że niedopełnione zostały jakieś procedury, tak, przez podmiot zbiorowy.
Natomiast zawsze oczywiście do takich wypadków może dojść, ale jeżeli jakaś właśnie procedura, jakiś sposób działania, kodeks postępowania został wcześniej ustanowiony, rozumiem, że to może być później środkiem dowodowym, pozwalającym się bronić takiej firmie już w postępowaniu
sądowym. Tak, oczywiście.
Sądowym.
I tutaj dochodzimy, pozwolę sobie może wskazać na tak zwaną należytą staranność, która się przez tutaj projekt
ustawy... No właśnie,
ustawy...
staraliśmy się, tak, coś jednak zrobić zapobiec. Nie zawsze się to udaje.
Tak. Dokładnie. Przede wszystkim, czym jest należyta staranność? No tutaj projektodawca, nie wskazuje definicji, natomiast no, odnieść się możemy do definicji z kodeksu cywilnego. Przez tą należytą staranność ujętą w kodeksie cywilnym należy rozumieć taki określony modelowy sposób postępowania danego podmiotu. Taki wzorzec, tak? Obiektywny wzorzec, który nie jest zależny od cech indywidualnych podmiotu, a którym musi się on tutaj posługiwać, prowadząc swoje działania. Ten wzorzec się oczywiście różni w zależności od tego, do jakiej osoby ten wzorzec będziemy tutaj przedstawiać, czyli czy będzie to przedsiębiorca, czy będzie to konsument, czy może jakaś inna osoba, nie wiem, typu na przykład prawnik, tak, czy lekarz. Natomiast no tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o ustawę, to musimy się skupić na tym wzorcu, który się odnosi do przedsiębiorcy, tak, no bo ta ustawa się głównie kieruje do przedsiębiorcy. Zasadne jest tutaj zatem odwołanie się do takiego ogólnego wzorca należytej staranności w profesjonalnym obrocie handlowym, czyli wzorca tak zwanego starannego przedsiębiorcy.
I teraz ktoś go stworzył? Istnieje coś takiego?
Znaczy, tak, powiem szczerze, że można powiedzieć, że to jest stworzone, bo to wynika z wielu wyroków sądowych. W sytuacjach, w których mamy do czynienia z koniecznością określenia tego wzorca należytej staranności, na przykład sąd musi ocenić, czy ta należyta staranność miała miejsce, aby dalej, bądź orzec odpowiedzialności, bądź ewentualnie od tej odpowiedzialności uwolnić, no to jak najbardziej w bardzo wielu wyrokach, w ich uzasadnieniach mamy wskazówki do tego, w jaki sposób rozumieć tą należytą staranność.
Bez prawnika ani rusz, ale to chyba się nie da zapisać na jednej kartce uniwersalnie dla wszystkich firm.
Nie da się zupełnie. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że nie może się żaden przedsiębiorca uwolnić od tego ciężaru dochowania należytej staranności, tylko z tego powodu, że uzna on, że przykładowo nie zajmuje się daną działką prawa, czy daną tutaj działką związaną z wymogiem wiedzy specjalistycznej. Przykładowo, mamy ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która mówi tak, że jak mamy instytucję obowiązaną w rozumieniu tej ustawy, no to ona ma tam takie, a takie obowiązki. Przykładowo, musi raportować transakcje podejrzane, musi wprowadzać odpowiednie procedury do spółki. I teraz taką instytucją obowiązaną, bo nam się to kojarzy głównie z instytucjami finansowymi, ustawa mówi też, że pośrednik nieruchomości jest taką instytucją.
No i teraz, nawet małe biuro.
Nawet małe biuro. I teraz w sytuacji, w której okazałoby się, że ten pośrednik nieruchomości tutaj ustawy nie przestrzega, to on nie może się bronić tym, że powie w ten sposób, ale słuchajcie, ja jestem pośrednikiem nieruchomości. Ja się zajmuję profesjonalnie obrotem nieruchomości. Ja nie mam pojęcia o waszych finansowych kwestiach związanych z obowiązywaniem tej ustawy i tak dalej. No nie. Jako przedsiębiorca musisz mieć wiedzę na niestety każdy temat związany z tym środowiskiem, w którym się poruszasz i ta należyta staranność też się tutaj niestety z tym wiąże przede wszystkim. Jest to oceniane przez ten pryzmat.
Ci, co nas słuchają, już będą o tym trochę wiedzieli. W projekcie mamy też tak drażliwą i ważną kwestię, jak ochrona tak zwanych sygnalistów, czyli tych, którzy informują władze firmy, czy jakiejś organizacji w ogóle o złych zjawiskach zachodzących w niej, o tym, że jest ryzyko popełniania przestępstwa, albo że wręcz przestępstwo jest popełniane. No i zdaje się, że mają oni dostać ochronę. Jak to będzie wyglądało?
Przede wszystkim musimy wskazać na to, że wcześniej w żadnej ustawie ten status sygnalisty nie był unormowany. Ten projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, on wprowadza ten status de facto pierwszy raz w sumie. Jest jeszcze projektowana ustawa o jawności życia publicznego, tam też ustawodawca próbuje ten status sygnalisty kreować.
A nawet tutaj było to tematem jednych z naszych poprzednich audycji. Jednej z poprzednich audycji.
To może już nie będę w takim razie wracać. Odpowiedzialność w ustawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawodawca próbuje unormować wreszcie ten status. Przede wszystkim wskazuje on na to, jakie czyny, jakie nadużycia ma prawo zgłaszać sygnalista, tak, nawet obowiązek de facto i też co, w jaki sposób chronić później jego status, no bo wiadomo, że w sytuacji, w której działam w jakiejś jednostce, tak, jest pracownikiem danej jednostki i zauważy on jakieś nadużycie, zgłosi to nadużycie, może się liczyć z tym, że spotka się z represjami ze strony swojej firmy, tak, w której działa, na przykład zwolnienie, nie wiem, zmiana warunków wynagradzania.
A co najmniej zmiana opinii na gorszą.
I on to na pewno może być.
Natomiast zyska status donosiciela.
Ale to wydaje mi się, to jest takie bardzo polskie podejście do tej sprawy, bo sygnalista, czyli tak z angielska whistleblower, to jest instytucja, która jest znana prawodawstwu zachodniej Europy i prawodawstwu amerykańskiemu i absolutnie się tak tej osoby nie traktuje. To jest niestety taka trochę naleciałość u nas w Polsce, że jeżeli ktoś idzie i donosi, to jest donosiciel, bo tak nam się od czasu, że tak powiem, za przeszłych przyjęło, że trzeba być zawsze lojalnym, tak? A na przykład Amerykanie mają zupełnie inne podejście. Oni uważają, że jeżeli pracuje w korporacji i wykonuje na jej rzecz jakieś obowiązki, to jestem zobowiązany przede wszystkim do lojalności wobec mojej korporacji, czyli ja nie mogę pozwolić na to, żeby działy się w niej jakieś nadużycia i moim obowiązkiem jest zgłoszenie tych nadużyć, tak więc...
No z tym, że jak to będzie działało, tak żeby nie przerodziło się to znowu w farsę. Kojarzy mi się to z filmem Miś i tą szafą, do której członkowie klubu Tęcza mogli zgłaszać wszelkie uwagi o nieprawidłowościach, no a przerodziło się to w miejsce, gdzie się zbierała wazelina dla prezesa. No, znaczy, jak sobie z tym poradzić?
Myślę, że tutaj głównym sposobem, w jaki sposób sobie z tym poradzić, no to jest też kwestia unormowana w projekcie ustawy. A mianowicie, w przypadku przedsiębiorców będziemy mieć do czynienia między innymi z winą w organizacji. Dlaczego ponoszę odpowiedzialność? Bo między innymi tutaj dopuściłem się jakiegoś zawinionego działania w organizacji mojego podmiotu. Projektodawca wprowadza takie pewne przesłanki w ustawie, wskazuje przykładowo, co musi zrobić podmiot zbiorowy, żeby, że tak powiem, tutaj tej winy w organizacji nie popełnić. No i między innymi tam jest wskazane, że wyznacza on, powinien on wyznaczyć osobę działającą w przedsiębiorstwie, w firmie, w spółce, odpowiedzialną za przestrzeganie prawa w jednostce. Można sobie wyobrazić, że osoba, sygnalista, która chce zgłosić wystąpienie w firmie, w podmiocie zbiorowym danego nadużycia, kieruje swoje kroki w pierwszej kolejności do tego pracownika, który jest tą osobą odpowiedzialną za zgodność działania firmy z procedurami i za przestrzeganie prawa w firmie.
I ona ma, rozumiem, wiedzieć, kto jest tym pilnującym, tym nadzorcą może.
Czy ta osoba tak, jest tym głównym nadzorcą, ewentualnie sygnalista powinien kierować swoje kroki do odpowiedzialnych za tutaj daną działkę w firmie członków zarządu.
Tak.
I te osoby z wiadomych względów muszą te wszystkie kwestie zachować w tajemnicy. No wiadomo, że problem powstaje w sytuacji, w której na przykład to członek zarządu dopuszcza się tych nieprawidłowości. Pewnym rozwiązaniem stosowanym, na przykład sugerowanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest to, że mamy zawsze w firmie osobę, która jest odpowiedzialna za przestrzeganie procedur w firmie. To jest jej stanowisko, plus mamy członka zarządu odpowiedzialnego konkretnie za to, ale sugeruje się, że w przypadku, w którym mamy sygnalistę i ten sygnalista ma zgłosić nadużycie występujące w firmie związane oczywiście z naruszeniem przepisów z tej konkretnej ustawy o praniu pieniędzy, to on na przykład może udać się do spółki matki, jeżeli taka spółka matka jest, tak? Bądź powinno się umożliwić mu kontakt z jakimś niezależnym zupełnie podmiotem. Wiele na przykład spółek projektuje w tym momencie tak zwane infolinie dla whistleblowerów, czyli tych sygnalistów, tak? Że dzwonią oni bezpośrednio na infolinię, która jest prowadzona przez niezależnego od spółki dostawcę, tak? I ten dostawca potem następnie, w zależności od tego, jakie jest nadużycie, kieruje to do właściwej osoby, żeby uniknąć tutaj jakiegokolwiek szkalowania tego sygnalisty.
Ja rozumiem, że będzie to wymagało pewnie indywidualnego podejścia, bo każda firma jest inna i to są bardzo delikatne sprawy,
oczywiście.
Więc pewnie idę jakiejś jednolitej recepty tutaj przed mikrofonem podać nie możemy. Inna sprawa, pani mecenas, która jeszcze zwraca tutaj uwagę, podmioty zagraniczne. No, mamy gospodarkę otwartą na świat, współpracujemy szeroko z firmami rozmaitymi, nie tylko z Polski. Zastanawiam się, jak będzie wyglądało ściganie podmiotu zagranicznego.
No to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, z tego względu, że rzeczywiście ustawa tutaj rozszerzyła krąg podmiotów, które będą odpowiedzialne, właśnie również o te stricte podmioty zagraniczne. Warunkiem tutaj tej odpowiedzialności będzie tylko to, aby czyn zabroniony miał miejsce na terytorium Polski. Czyli przykładowo, jeżeli mamy, nie wiem, spółkę azjatycką i przychodzi pracownik działający w imieniu tej spółki azjatyckiej, na przykład do ministerstwa tutaj w Polsce, chce wygrać jakiś przetarg, daje łapówkę, czyli mamy tutaj to przestępstwo łapownictwa, które zostało popełnione na terytorium polskim, to mimo że de facto działalność tego podmiotu jest działalnością prowadzoną poza terytorium Polski, no to tak jakby tutaj Skarb Państwa, organy...
Efekt nastąpił tutaj,
ale ścigany może być ten podmiot.
Mówi pani o procedurach międzynarodowych. No mamy coś takiego na przykład jak europejski nakaz aresztowania, ale chyba nie można zaaresztować niemieckiej spółki.
Absolutnie. Właśnie to jest ten podstawowy problem, że te takie podstawowe rzeczy, unormowania, które nam się nie kojarzą z prawem karnym, tak, które są stosowane nagminnie przez organy ścigania, no to są jednak środki, instytucje służące do egzekwowania odpowiedzialności karnej od podmiotów będących osobami fizycznymi, nie podmiotów osób prawnych, przedsiębiorstw, spółek, tak?
No więc jak ścigać?
No tutaj przez współpracę międzynarodową, tak, czyli współpracę między organami. No na pewno, jeżeli wszczynamy śledztwo na terytorium państwa polskiego, to wiadomo, że prokurator na przykład ma uprawnienie do tego, żeby zgłosić się do swojego odpowiedniego kolegi, tak, w innym państwie, ku temu, aby on wszczął takie postępowanie również na terenie tego państwa. Musimy też pamiętać, że to nawet nie jest tylko kwestia Unii Europejskiej, tak? Dlatego że Polska ma szereg umów z innymi krajami spoza Unii Europejskiej, gdzie normowane są te kwestie między innymi właśnie ekstradycji, wydawania osób fizycznych, również są tego, w jaki sposób się prowadzi te postępowania. Natomiast powiem szczerze, że tego wcześniej nie było w ustawie, tak, obecnie obowiązującej, więc jak to w praktyce będzie wyglądało, jak te organy ścigania będą działać, to się dopiero okaże.
Więc tu wszystko jeszcze przed nami. Natomiast ciarki aż mnie przechodzą, gdy czytam projekt i widzę katalog kar, jakie można zastosować w stosunku do spółek na przykład. No może być to grzywna do 60 milionów złotych, to może być rozwiązanie spółki, zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz reklamy, zakaz korzystania z rozmaitych subwencji. No, to są takie kary, które mogą w ogóle wyeliminować tę spółkę z rynku, prawda?
Tak. Niestety, może się tak okazać, ale te zmiany należy uznać też w pewien sposób za wynikające z takiej konieczności i z doświadczenia dotychczasowego.
Czyli mają odstraszać, tak?
Przede wszystkim funkcja odstraszająca. To jest pewnie główna przyczyna wprowadzenia tych kar, ale druga rzecz to jest jeszcze kwestia tego, że w dotychczas obowiązującej ustawie to maksymalną granicą odpowiedzialności tej kary pieniężnej, tak, to było 5 milionów złotych, ale nie więcej niż 3% przychodu rocznego obrotu, tak, osiąganego przez przedsiębiorcę. I te kary były fikcyjne de facto, z tego względu, że bardzo często przedsiębiorca nie wykazywał się żadnym przychodem w danym roku, za który tutaj może sąd mógł wziąć dokumenty finansowe i próbować określać wysokość kar, tak? Stąd też między innymi no, te kary w wysokości 1000 zł orzekane bardzo często, mimo że górna granica to było 5 milionów. Więc na pewno likwidacja tej granicy 3%, tak, przychodu jest dobrą rzeczą, tak? I tak jakby przyczyni się do tego, że te podmioty tą odpowiedzialność będą ponosiły bardziej realnych wysokościach.
Powiedzieliśmy już trochę wcześniej, co podmioty zbiorowe, co mogą zrobić, aby tych kar uniknąć. No na przykład na dochowanie staranności, opracowanie jakichś procedur postępowania. Czy coś jeszcze pani przychodzi do głowy z przykładów działań, które można podjąć, aby kary uniknąć?
Przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, przygotowanie odpowiednich regulaminów, procedur, tak, to jest bardzo istotne, dlatego że w sytuacji, w której dojdzie do jakiegokolwiek nadużycia, to są, wiadomo, pierwsze dokumenty, które podmiot jest w stanie pokazać organowi ścigania, aby wykazać należytą staranność. Druga rzecz, odpowiednie zmiany do systemów operacyjnych. Bardzo często w tym momencie to systemy operacyjne, systemy komputerowe pomagają śledzić różne tutaj zmiany nadużycia. Znów się powołam na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która na przykład każe monitorować transakcje podejrzane. Wystarczy w systemie ustawić odpowiednie reguły i sam system to wyłapuje, tak więc to jest również bardzo ważne. Kolejna rzecz, szkolenia pracowników. Pracownicy, współpracownicy muszą być świadomi tego, jakie spoczywają na nich obowiązki, tak? I to nie chodzi tylko o sygnalistów. To chodzi ogólnie o to, aby pracownik miał świadomość tego, w jaki sposób operować, w jaki sposób działać. Przykładowo, żeby podmiot zbiorowy uniknął odpowiedzialności wynikającej z tego swojego zwykłego działania, czyli to, o czym wspominałam. Pracownik w fabryce szkła zostaje w jakiś sposób ranny, tak? Ponosi uszczerbek na zdrowiu z uwagi na to, że pewne procedury nie zostały dopełnione. No i ja sugeruję jeszcze również sukcesywne wykonywanie audytów wewnętrznych, tak, w firmach. Tego nie można uniknąć. Każdy przedsiębiorca powinien raz na jakiś czas takiego audytu dokonywać, tak. Szczególnie ta osoba, która jest odpowiedzialna w przedsiębiorstwie, w firmie za przestrzeganie procedur i przepisów prawa. Taka osoba nawet bardzo często z pomocą zewnętrznych doradców powinna na to zwracać przede wszystkim uwagę, żeby dbać o tą cykliczność i żeby ten monitoring stosować. Bardzo często dotychczasowa praktyka, bo to nie jest nowość, robienie takich audytów wewnętrznych, wskazuje na to, że sam przedsiębiorca jest w stanie znaleźć nadużycia w własnych szeregach.
No zresztą coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę, że jak pracownik ma dostęp do zamówień dla firmy, czy do gotówki w ogóle, no to taki pracownik bywa złodziejem, niestety, nazwijmy to brzydko. Jedna jeszcze na koniec sprawa mnie tutaj nurtuje, wejście w życie tych przepisów. Przypominam, wciąż mówimy o projekcie, który nawet jeszcze nie jest przyjęty przez Radę Ministrów. Przed nami proces legislacyjny i potem 3 miesiące, zdaje się, od opublikowania. Czy realnie możemy mówić o końcówce tego roku, kiedy to wejdzie w życie?
Jeszcze w maju, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło ten projekt, o którym teraz w ogóle rozmawiamy, czyli ten projekt 25 maja, wskazywano, że późna jesień, listopad, to jest termin realny na przyjęcie tych przepisów. No, wydaje mi się, że to raczej termin realny nie jest, mając na uwadze, że projekt jest w tym momencie w ogóle na etapie konsultacji międzyresortowych. On nawet jeszcze nie wyszedł z ministerstwa do parlamentu, do Sejmu. Tak więc to jest raczej pierwsza połowa przyszłego roku, w mojej opinii.
No tak czy inaczej, dużo czasu nie zostało i przynajmniej z projektem pewnie zainteresowani powinni się już teraz
oczywiście,
zapoznać.
Ja zachęcam wszystkich przedsiębiorców, wszystkie osoby, które mogą być potencjalnie objęte przepisami tej ustawy, która jest w tym momencie projektowana, do tego, żeby trzymać, kolokwialnie mówiąc, rękę na pulsie. Z tego względu, że 3 miesiące na dostosowanie się do tych procedur, to jest bardzo krótki okres czasu, szczególnie w przypadku firm dużych, dużych korporacji, tak, które mają skomplikowany układ osobowy i no, tej ogólne skomplikowane zależności, tak, łącznie z odpowiedzialnością powiedzmy w grupie spółek, tak. Więc tutaj zalecam odpowiednie przygotowanie się do tego już nawet wcześniej, bo te przepisy wejdą w życie. To jest tylko po prostu kwestia tego, kiedy.
No, więc przygotowania zaczynamy już dzisiaj. O nowej koncepcji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych mówiła Magdalena Bartosiewicz, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Dziękuję bardzo za udział
Dziękuję
w programie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Słuchaliśmy podcastu Deloitte, podatki na prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki na prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochot.